Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam kolejny raz w naszym spotkaniu z Bożym Słowem. Przyglądamy się czwartemu Bożemu przykazaniu. W naszym ostatnim spotkaniu mówiliśmy o obowiązkach dzieci wobec rodziców. Ma to związek z tym, że mówiąc o Księdze Powtórzonego Prawa, zatrzymaliśmy się na piątym rozdziale, czwartym przykazaniu Bożym: czci ojca twego i matkę twoją. Oczywiście to przykazanie w Piśmie Świętym jest rozbudowane, jest związane z obietnicą, to już o tym mówiliśmy. I przyglądamy się jak gdyby takiej praktycznej stronie tego przykazania, a czynimy to na podstawie katechizmu Kościoła katolickiego. Po co tutaj coś tam nowego wymyślać, skoro już to wszystko jest jakoś poukładane, ponazywane, zapisane. Zresztą ważne chyba, żebyśmy też sięgali często do katechizmu Kościoła katolickiego. Można by powiedzieć, że to takie dwie nogi, Boże Słowo, Pismo Święte i katechizm Kościoła katolickiego. Takie dwie nogi, na których stoi wspólnota Kościoła. Wiąże się to z tym, co czytamy w pierwszym liście świętego Pawła do Tymoteusza. To jest chyba trzeci rozdział, 15 werset, gdzie czytamy o tym, że Kościół jest filarem i podporą prawdy. I właśnie ta prawda wyraża się Bożym Słowie, ale też w tym, co nazywamy tradycją. I ten katechizm Kościoła katolickiego, który wypływa oczywiście z Bożego Słowa, to jest też prawda, którą Kościół przekazuje. To jest to, czego Kościół się trzyma. Ale oczywiście to, co cały czas pamiętamy, że wyrasta to z Bożego Słowa, że Kościół w tym, co naucza, nie może być przeciwko Bożemu Słowu, nie może być w jakiejś niezgodzie z Bożym Słowem. Wtedy nie byłby Kościołem. Pamiętamy, że Kościół jest założony przez Pana Boga. Bóg Kościoła chciał, bo spodobało się Bogu zbawić nas nie pojedynczo, ale uczynić z nas jeden Boży lud. I ten Kościół, nawet kiedy trzyma się właśnie swojego katechizmu, to tak naprawdę trzyma się Bożego Słowa, bo to, czego naucza, musi wypływać z Bożego Słowa i do tego Bożego Słowa prowadzić, czyli do Pana Boga. Bo celem Kościoła jest Pan Bóg. Nie nauczanie Kościoła to nie jest cel. Nauczanie w sensie, że celem nie jest rozpropagowanie nauki Kościoła, ale celem Kościoła jest Pan Bóg. Oczywiście dokonuje się to przez kult Boży, głoszenie Jezusa Chrystusa, kerygmat, katecheza, mistagogia itd. Może kiedyś o tym sobie dokładniej porozmawiamy, ale celem jest Pan Bóg. I właśnie też, kiedy sięgamy po katechizm Kościoła katolickiego, taki praktyczny wyraz, można by powiedzieć, tego, o co chodzi w Kościele, czego Kościół naucza, o co Kościołowi chodzi, to też ma ostatecznie prowadzić do Pana Boga. I przejdźmy już wreszcie tak trochę do konkretu, czyli do obowiązków rodziców wobec dzieci. I od razu punkt katechizmu Kościoła katolickiego 2221. Płodność miłości małżeńskiej nie ogranicza się jedynie do przekazywania życia dzieciom, lecz powinna obejmować ich wychowanie moralne i formację duchową. Wychowawcze oddziaływanie rodziców jest tak ważne, że trudno je czymkolwiek zastąpić. Rodzice mają pierwszorzędne i niezbywalne prawo oraz obowiązek wychowania. Z tego, że rodzice przekazują, współpracując z Panem Bogiem, życie swoim dzieciom, wynika obowiązek wychowania dzieci. Katechizm mówi wyraźnie: wychowanie moralne i formacja duchowa. Nie tylko, nie wiem, przekazanie tego, że dzieci będą chodzić do szkoły, zadbanie o ich stronę materialną życia, że tam mają się w co ubrać, co jeść i tak dalej. To wszystko jest ważne, ale też właśnie wychowanie moralne i formacja duchowa. Czyli rodzice uczą swoje dzieci, jak żyć, ale też uczą swoje dzieci, jak żyć z Panem Bogiem, czyli ta formacja duchowa. Kolejny punkt też jest bardzo ważny. 2222. Rodzice powinni uważać swoje dzieci za dzieci Boże i szanować je jako osoby ludzkie. Wychowują oni swoje dzieci do wypełniania prawa Bożego, ukazując samych siebie jako posłusznych woli Ojca Niebieskiego. Kolejne zadanie. Uważać dzieci, swoje dzieci za dzieci Boga. Szanować je jako osoby ludzkie. Czyli nie mogę, nie można traktować swoich dzieci jak jakieś przedmioty, którymi można dobrowolnie dysponować. Ale te dzieci są dziećmi Pana Boga, czyli ostatecznie mają realizować zamysł, plan Pana Boga. Nie zamysł, plan rodziców, ale zamysł Pana Boga. Oczywiście Pan Bóg posługuje się rodzicami, którzy są jak gdyby takimi rękami Pana Boga, które do pewnego momentu ci rodzice prowadzą to swoje dziecko właśnie do Pana Boga, ale w pewnym momencie no, to dziecko samo by ma odczytać, czego Pan Bóg od niego i dla niego chce. Uważać swoje dzieci za dzieci Boże i szanować je jako osoby ludzkie. Bardzo, bardzo ważna rzecz. Oczywiście z tym się wiąże także to, że rodzice nie do końca mają traktować dzieci, swoje dzieci jako swoją własność. Że te dzieci są im jakoś powierzone, nawet jeżeli to oni są naturalnymi rodzicami, bo te dzieci są dziećmi Boga. I dlatego o tym też rodzice nie mogą zapomnieć, że te dzieci są ostatecznie dla Pana Boga, nie dla nich, dla nich też, ale przede wszystkim dla Pana Boga. Bo tak jak w Kościele chodzi o Pana Boga, tak w rodzinie chrześcijan, w rodzinie uczniów Pana Jezusa chodzi o Pana Boga. I wszystko, co czynimy, także jako rodzice, ma prowadzić do Pana Boga. Nasze osobiste życie jako rodziców, ale też to, co czynimy wobec dzieci, ma prowadzić do Pana Boga. Dlatego dalej katechizm Kościoła katolickiego mówi o ewangelizowaniu swoich dzieci, o wychowaniu do wiary, że właśnie rodzice mają do tego wszystkiego swoje dzieci prowadzić. Dalej jest mowa o tym, że mają zaradzać ich potrzebom materialnym, duchowym, to już tam nie będziemy tego jakoś szczegółowo rozbijać. Też katechizm mówi o tym, że mają prawo wybrać dla nich szkołę, tym bardziej, że no właśnie rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci i że szkoła, czy szerzej mówiąc państwo, ma wspierać rodziców, nie zastępować rodziców w wypełnianiu ich obowiązków, tylko ich wspierać. Także właśnie też się otwiera pole działania właśnie dla państwa jako takiego, że wspieramy rodziców. Nie zastępujemy rodziców, chyba że jest taka sytuacja, że prawda, gdzieś tam no, jest potrzebna jakaś interwencja państwa przez odpowiednie instytucje, ale generalnie rodziców trzeba wspierać, a nie zastępować. To może zostawmy już, tu nie będziemy się tak dalej w to zagłębiać. Mówiąc o czwartym przykazaniu Bożym, zwróciliśmy też uwagę na to, że to czwarte przykazanie Boże dotyczy też tego wymiaru społeczno-politycznego. Że tutaj nie tylko rozgrywa się to na poziomie rodzice, dzieci, dzieci, rodzice, ale też na poziomie władza polityczna, władza cywilna, obywatele, władza cywilna, władza polityczna. I przejdźmy może też króciutko do zasygnalizowania, jak to tutaj wygląda. Oczywiście znowu sięgamy do katechizmu Kościoła katolickiego, co będziemy tam wymyślać, prawda? W punkcie 2234 czytamy takie słowa. Czwarte przykazanie nakazuje nam także czcić tych wszystkich, którzy dla naszego dobra otrzymali od Boga władzę w społeczeństwie. Ukazuje on obowiązki tych, którzy sprawują władzę, jak i tych, dla których dobra jest ona sprawowana. Kiedy myślimy tak potocznie o czwartym przykazaniu Bożym, to myślimy tylko rodzice, dzieci, dzieci, rodzice. Znaczy nawet bardziej obowiązki dzieci wobec rodziców. Bo czci ojca twego i matkę twoją. Ale rzeczywiście to przykazanie, zresztą jak inne przykazania, pokazują, że to trzeba dosyć szeroko patrzeć. To mam już u Jezusa, kiedy Jezus mówi, słyszeliście, że powiedziano, nie zabijaj. Ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swojego brata, kto by mu powiedział tak czy tak. Już Jezus pokazywał, że na przykazania trzeba patrzeć szerzej. Nie tylko tak literalnie, jak to brzmi, nie zabijaj. No dobra, nikogo nie zabiłem, no to nie mam grzechu. A Jezus pokazuje, że nie. Kto się gniewa, kto powie bratu swemu nie tak, nie? Też popełnia grzech, podlega wysokiej radzie. I także w odnośnie właśnie tego przykazania czwartego, czyli ojca twego i matkę twoją, nie dotyczy to tylko dzieci wobec rodziców, czy rodziców wobec dzieci, ale także władza, obywatel, obywatel, władza. I kolejny punkt 2235 mówi tak. Ci, którzy sprawują jakąś władzę, powinni sprawować ją jako służbę. I dlatego tutaj też mamy fragment z Ewangelii według świętego Mateusza, słowa Pana Jezusa. Kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. I dalej czytamy. Sprawowanie władzy jest moralnie określone jej boskim pochodzeniem, jej rozumną naturą i specyficznym przedmiotem. Nikt nie może nakazywać lub ustanawiać tego, co jest sprzeczne z godnością osób i prawem naturalnym. Władza też ma swoje ograniczenia. To nie jest tak, że znowu, tak jak rodzice wobec dzieci mogą robić, co tylko chcą, bo można by tak pomyśleć, że dzieci są własnością rodziców. Tak samo władza nie może robić z obywatelami tego, czego chce. Bo wszelka władza ostatecznie pochodzi od Boga. Przypomnijmy sobie rozmowę Jezusa z Piłatem. Piłat mówi, nie wiesz, że mam władzę cię skazać na śmierć, mam władzę cię uwolnić, to ode mnie zależy. Jezus mówi mu, nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci nie dano jej z góry. I tu nie chodzi tylko o cesarza, że cesarz mianował Poncjusza Piłata namiestnikiem w Judei, w Jerozolimie, ale ostatecznie chodzi o Pana Boga. Sprawowanie władzy jest moralnie określone jej boskim pochodzeniem. Wszelka władza ostatecznie pochodzi od Pana Boga. A skoro pochodzi od Pana Boga, to wiąże się z pewnymi ograniczeniami. To nie jest władza bezgraniczna, że ten, kto sprawuje władzę, może robić cokolwiek chce. W historii zdarzały się takie sytuacje. Mieliśmy różnych dyktatorów, nie wiadomo kogo, jak tam to nazwiemy jeszcze, którzy myśleli, że mogą robić to, co chcą, ale to nie jest to, o co chodzi Panu Bogu. Dlatego dalej czytamy. Sprawowanie władzy zmierza do ukazania właściwej hierarchii wartości, aby ułatwić wszystkim korzystanie z wolności i odpowiedzialności. Przełożeni powinni mądrze służyć sprawiedliwości rozdzielczej, uwzględniając potrzeby i wkład każdego oraz mając na celu zgodę i pokój. Powinni czuwać nad tym, aby normy i zarządzenia przez nich ustalane nie stanowiły pokusy, przeciwstawiając interes osobisty interesowi wspólnoty. I dalej. Władze polityczne są zobowiązane do poszanowania podstawowych praw osoby ludzkiej. Powinny w sposób ludzki służyć sprawiedliwości, szanując prawa każdego, zwłaszcza rodzin i osób potrzebujących. Prawa polityczne związane z życiem obywateli mogą i powinny być przyznawane zgodnie z wymaganiami dobra wspólnego. Władze publiczne nie mogą ich zawiesić bez uzasadnionej i odpowiedniej przyczyny. Korzystanie z praw politycznych ma na celu dobro wspólne narodu i wspólnoty ludzkiej. Dobro wspólne, dobro wspólnoty ludzkiej, to jest cel władzy. Władza nie jest dla samej władzy. To, co mówi Jezus, to między wami chce stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. Dlatego sprawowanie władzy jest tak naprawdę służbą. Słowo minister pochodzi od słowa ministrare, służyć. Stąd mamy też ministranta w kościele. To jest to samo pochodzenie tego słowa, co minister. Minister, ministrant, to jest to samo. Ten, który służy, on jest dla dobra wspólnego wybierany, by służyć, by nas wspierać, by nam pomagać rozwinąć nasze umiejętności, dobrobyt i tak dalej, i tak dalej. Zadanie władzy wobec obywatela. Ale oczywiście to zakłada także pewne obowiązki obywateli wobec władzy. I mówi o tym punkt 2238 i kolejne. Najpierw 2238. Ci, którzy są podporządkowani władzy, powinni uważać swoich przełożonych za przedstawicieli Boga, który ich ustanowił sługami swoich darów. Tutaj mamy fragment z pierwszego listu świętego Piotra. Bądźcie poddani każdej ludzkiej zwierzchności ze względu na Pana. Jak ludzie wolni, nie jak ci, dla których wolność jest usprawiedliwieniem zła, ale jak niewolnicy Boga. Lojalna współpraca obywateli obejmuje prawo, niekiedy obowiązek udzielenia słusznego napomnienia, jeśli coś wydałoby się im szkodliwe dla godności osób i dla dobra wspólnego. Obywatele, wybierając władzę, są zobowiązani, jak słyszeliśmy, patrzeć na władzę jako przedstawicieli Boga. Ale oczywiście, znowu to patrzenie, czy odnoszenie się z szacunkiem ma też swoje granice. Jak słyszeliśmy, lojalna współpraca obywateli obejmuje prawo, a niekiedy nawet obowiązek udzielenia słusznego napomnienia. Władza nie jest bezgraniczna. samo to jakieś tam poddanie, posłuszeństwo obywateli też ma swoje granice. To nie jest tak, że obywatel nic nie może zrobić. Mamy prawo głosu, chociażby w wyborach możemy, prawda, decydować. Są różne inicjatywy ustawodawcze, to nie będziemy się do tego odnosić, ale to właśnie pokazuje. Lojalna współpraca obywateli zakłada też to, że obywatele mogą na pewne rzeczy zwracać uwagę. Kolejny punkt, 2239. Obywatele mają obowiązek przyczyniać się wraz z władzami cywilnymi dla dobra społeczeństwa w duchu prawdy, sprawiedliwości, solidarności i wolności. Miłość ojczyzny i służba dla niej wynikają z obowiązku wdzięczności i porządku miłości. Podporządkowanie prawowitej władzy i służba na rzecz dobra wspólnego wymagają od obywateli wypełniania ich zadań w życiu wspólnoty politycznej. Obywatele mają obowiązek przyczyniać się do dobra społeczeństwa. Tym bardziej dziś to spoczywa na nas, uczniach Pana Jezusa, którzy to wszystko z zasady odnosimy do Pana Boga. Nawet ten porządek społeczno-polityczny ostatecznie odnosimy do Pana Boga. To On jest punktem odniesienia dla nas w tym wszystkim. To jest bardzo ważne. Dalej, kolejny punkt. Uległość wobec władzy i współodpowiedzialność za dobro wspólne wymagają z moralnego punktu widzenia płacenia podatków, korzystania z prawa wyborczego, obrony kraju. To jest w katechizmie Kościoła katolickiego. Więc oszustwa podatkowe są grzechem. To nie jest objaw zaradności, sprytu, chociaż może być, ale jest to grzech. Wynikający właśnie z tego, że skoro mam współdziałać na rzecz dobra wspólnego, to przez to, jak żyję w wymiarze społeczno-politycznym, ma przyczyniać się do poprawy tego dobra wspólnego. Tym się zawiera właśnie płacenie podatków. Oczywiście tu możemy dyskutować nad sprawiedliwością tych podatków, ile powinno ich być, jakie stawki. Tutaj rzeczywiście możemy czasami się sprzeciwiać, postulować zmianę tego, żeby to wszystko było bardziej racjonalne, sprawiedliwe. Ale też korzystanie z prawa wyborczego, czyli uczestniczenia w wyborach. Czasami się dziwimy, że biskupi przy okazji jakichś wyborów zachęcają i zapraszają do wyborów, ukazując, że to jest nasz obowiązek, że to nie jest tylko nasze widzimisię, czy ja pójdę na wybory, czy nie, ale to jest obowiązek. Różnie to może wyglądać, ale od strony nauczania Kościoła tak to wygląda. I obrona kraju, czyli stawanie do obrony i granic niezawisłości, niepodległości itd. Dlatego w liście do Diogeneta czytamy coś takiego. Chrześcijanie mieszkają we własnej ojczyźnie, ale jako pielgrzymi. Podejmują wszystkie obowiązki jako obywatele, ale i podchodzą do wszystkiego jako cudzoziemcy. Słuchają ustalonych praw, a własnym życiem przekraczają prawa. Bóg wyznaczył im tak zaszczytne miejsce, że nie wolno go opuścić. I dlatego czytamy w punkcie 2240. Apostoł Paweł zachęca nas do modlitw i do dziękczynienia za królów i za wszystkich, którzy sprawują władzę. I tutaj cytat z pierwszego listu świętego Pawła do Tymoteusza, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Na tym zakończymy może to nasze rozważanie związane z czwartym przykazaniem Bożym. Na tych obowiązkach dzisiaj mówiliśmy rodziców wobec dzieci, władzy wobec obywateli, obywateli wobec władzy, bo jak uczy nas Jezus, co czytamy w Ewangelii według świętego Mateusza w 5 rozdziale, na te przykazania Boże trzeba nam rzeczywiście patrzeć szeroko. Nie tylko tak literalnie, nie zabijaj, prawda, czy czci ojca twego i matkę twoją, ale rzeczywiście szerzej, bo przykazania obejmują tak naprawdę całe nasze życie. Różne dziedziny naszego życia, pokazując, że to wszystko ma być poukładane po Bożemu, ustawione tak, jak Pan Bóg chce, bo to Pan Bóg jest dla mnie punktem odniesienia, dla mnie, dla uczniów Pana Jezusa, dla całego Kościoła. I to, z czego Kościół naucza, wynika właśnie z tego, że wszystko odnosimy do Pana Boga, także ten wymiar życia społeczno-politycznego. W czasie naszego następnego spotkania przejdziemy do kolejnego przykazania, będzie to przykazanie piąte. Szczęść Boże!